największą trudnością, jeśli chodzi o czytanie czegokolwiek, a czytanie Biblii w szczególności, jest właściwe jej zrozumienie. Tutaj bardzo często padały te stwierdzenia, postulaty, że wielkim pragnieniem naszym jest, by właściwie rozumieć Biblię. A jak to zrobić? To jest bardzo duże, bardzo poważne pytanie. Dlaczego? Po pierwsze zauważamy, że faktycznie mamy wielkie kłopoty z przekładem i przekładem, który będzie właściwy, czyli zrozumieniem znaczeń poszczególnych słów. Tutaj odniesiemy się właśnie do prologu Jana, czyli do języka greckiego. Po drugie, te znaczenia mają nam coś przybliżyć. Wiemy dobrze, że tekst jest jakąś informacją. Informacją o czym? Informacją o rzeczywistości. Jak ją więc tak naprawdę tutaj odczytać, jeżeli mamy tak wielkie kłopoty ze zrozumieniem znaczeń poszczególnych słów? Już nie mówię o składniach i odniesieniach. Wydaje się, że jeśli chodzi o Nowy Testament, a szczególnie o Ewangelię Jana, dokładnie prolog, słusznym jest odniesienie się do poprzedników, czyli do całej kultury greckiej, a dokładnie do myślenia greckiego. Myślenia z horyzontu boskiego. Tym myśleniem w horyzoncie boskim, myśleniem greckim, jest myślenie mędrców. To wydaje się być dobry trop. Nie czynię tego sam, ale jestem pobudzony myślą Klemensa Aleksandryjskiego z jego Kobierców, gdzie pisze: przed przyjściem na świat Pana filozofia była niezbędna dla Helenów, aby ich prowadzić ku sprawiedliwości. Teraz natomiast przydaje się do tego, aby ich prowadzić ku bojaźni Bożej. Słowa Klemensa Aleksandryjskiego sugerują, że rozumienie filozofii greckiej, filozofii Helenów, może nam pozwolić jednocześnie na to, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób również i Pismo Święte. Otóż przyjrzyjmy się dokładnie temu, co jest napisane w owym prologu. Dokładnie w jego stwierdzeniu, owemu stwierdzeniu: na początku było słowo, a dokładnie po grecku en arche, en ho logos. I tutaj już pani wskazała, przedmówczyni, że faktycznie mamy problem z rozumieniem logosu, ale nie tylko z tym. Również mamy problem z rozumieniem arche, a również mamy problem ze zrozumieniem en arche, czyli owej składni, która wskazuje na to, że en arche jest miejscem, w którym znajduje się logos. I oto jest wiele pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Mamy odwołać się do filozofii greckiej, ale w jaki sposób to uczynić? Żeby odwołać się do filozofii greckiej, trzeba było najpierw zrozumieć filozofię grecką. O co tak naprawdę chodziło myślicielom greckim? Przede wszystkim poszukiwania myślicieli greckich, jak i wielu w ogóle myślicieli, były związane ze zrozumieniem rzeczywistości. Tak więc informacje, które przedstawili nam w języku, są informacjami, które dotyczą rzeczywistości. Mamy jedną dobrą wiadomość w tej dziedzinie. Ta rzeczywistość, bo badali człowieka, jeśli chodzi o człowieka, się nie zmieniła. Oni są ludźmi i my jesteśmy ludźmi. Najprawdopodobniej tak samo stworzeni, jak mówi Pismo, na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli to założymy, to możemy przystąpić oczywiście do analizy myślenia greckiego, a dzięki temu może uda nam się zrozumieć również i to słowo, które jest w Biblii. Spróbujmy. Oto mamy owo stwierdzenie arche, które jest tłumaczone jako początek. Co to jest tak naprawdę dla Greków? Otóż problemem początku zajmowali się już starożytni mędrcy. Mówi się, że rozpoczął na ten temat rozmyślać sam Anaksymander i określił, że jest to nieokreśloność, czyli tak dokładnie nieograniczoność, po grecku apeiron. Faktycznie, jeżeli przyjrzymy się nawet na nawet pojęciu polskiemu, pojęciu początku, to doznajemy i widzimy, że faktycznie początek jest czymś, co nie jest ograniczone jeszcze przez cokolwiek. Tak naprawdę dopiero od początku, czyli z początku się wszystko rozpoczyna. Więc początek jest tym właśnie, tą przestrzenią, która jest nieograniczona. Czyli w tej rzeczywistości musiałby się znaleźć logos. I tu jest poważny problem, który przedstawiła również pani doktor, mianowicie jak rozumieć ów logos, czy jako słowo, czy jako rozum, czy jako umysł. Tłumacze bardzo często właśnie czynią w taki sposób, że logos tłumaczą jako rozum albo umysł. Tylko jeżeli Grek by chciał tutaj przy logosie powiedzieć rozum, to by użył odpowiedniego pojęcia, bo ma na to pojęcie, jakim jest phronesis. Jeżeli by chciał powiedzieć umysł, to również ma na to pojęcie, jest to nous. Stąd też wydaje się być zagadkowe owe nasze przekładanie słowa na rozum, czy też na umysł. Więc czym jest owo słowo? Otóż wracając do Ewangelii Jana, gdzie jest mowa, na początku było słowo, potem mamy sposób wyrażania się owego słowa. Czyli co ten logos tak naprawdę znaczy, jaka jest treść tego logosu. Oto zauważamy, że Chrystus, sługa, prawda, Jahwe, mówi o sobie ja jestem. Stąd też treścią logosu nie jest jakiś rozum, jakiś umysł, tylko chodzi o jestem. I teraz mógłbym się zapytać, co to ma wspólnego z właściwym rozumieniem w odniesieniu do starożytnych. Czy tak samo myśleli Grecy? Otóż okazuje się, że tak. Oto jeden ze starożytnych myślicieli, ojców filozofii, tak Platon nazywał Parmenidesa swoim ojcem, sam mówi poprzez usta bogini o tym, że ma rozsądzać czym? Słowem, czyli logosem. A jak to słowo brzmi? Jest albo nie jest. Czyli okazuje się, że pojęcie logosu tak naprawdę wydaje się być dla Greków ustalone i znaczy to słowo. Tylko oczywiście, że i znaczy to, że jest, czyli inaczej jestem. W jaki sposób my tutaj to słowo, wydawałoby się bardzo puste, gramatycznie wypowiedziane jestem, w jaki sposób je ubierzemy w rzeczywistość? Otóż, proszę Państwa, jeżeli przychodziliśmy do szkoły, w klasie nauczycielka pytała nas, wywoływała nas nazwiskiem i imieniem. Wtedy każdy wstawał i odpowiadał jestem, albo zamiennie obecny, wskazując na pewnego rodzaju poważne doświadczenie, jakim jest obecność. To powstanie, pokazanie się i wypowiedzenie jestem pokazuje, że chodzi tutaj o wyrażanie się. Logos jest więc w tym momencie wyrażaniem się. Stąd też można powiedzieć, że takie rozumienie logosu należałoby przyjąć, jeżeli informacja, która jest w piśmie lub też u Greków, odnosi się do rzeczywistości, a niewątpliwym to, że odnosi się do rzeczywistości. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. Tutaj mamy owo stwierdzenie kaiholos en pros ton theon. I tutaj rozpoczyna się właśnie jedna z bardzo istotnych myśli, mianowicie jak rozumieć owo pros ton theon, czyli u Boga. Otóż tak naprawdę to nie jest słowo, które przylgnęło do Boga. Jest to jego wewnętrzną rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że relacje pros i apo, czyli relacje pomiędzy jednostkami, wyraził jeden ze starożytnych myślicieli, jakim jest Zenon z Elei. I on powiedział, jeśli chodzi o jednostki, tak jak pan tutaj obok mnie siedzący pan profesor i ja, jedno z drugim nie będzie. W ten sposób wskazał, że owe jednostki na siebie nie chodzą. Ja nie wejdę w Pana. Jeżeli i dlatego jesteśmy w relacji razem od siebie i względem siebie, czyli apopros. Jeżeli więc logos jest prostą teon, to on jest po prostu wewnątrz. I dlatego też faktycznie tak należałoby rozumieć. Dlaczego? W jaki sposób wyraża się w ogóle Bóg? Bóg mówi ego eimi, jestem, ja jestem. To jest imię Boga. W taki sposób wypowiedział się do Mojżesza, jestem. Czyli mamy jeszcze jedno potwierdzenie, iż ten logos jest wyrazem samego Boga. W ten sposób ukazuje się nam pewna rzeczywistość, która jest obecna w Bogu samym. Ale okazuje się, że ten właśnie logos wcielił się, czyli stał się, jak tutaj powiedziane zostało, mięsem, czego my tak naprawdę do końca nie rozumiemy, faktycznie dla Greków, dla filozofów greckich pojęcie sarx nie było w tym momencie znane. Jeśli chodzi o ciało, chodziło o somę, czyli zestawienie dwóch elementów w jedną całość, prawda? I dlatego też tutaj jest wielki problem dla tego, który ma się zająć tym właśnie, co nazywamy wcieleniem. Ale może spróbujemy na to popatrzeć w inny sposób. Mianowicie, jeżeli logos jest wewnątrz i on się ujawnia w rzeczywistości, mógłbym powiedzieć, że Grek miał znowu instrument, żeby powiedzieć między nami. Dlaczego więc napisane jest enhemin, czyli w tłumaczeniu dosłownym w nas? Teraz ukazuje się pewnego rodzaju fundamentalna myśl. Mianowicie jest mowa bowiem tutaj o tym, iż wszystko pantadi autu egene, to wszystko przez niego się stało, a bez niego stało się ani jedno, czyli to, co mówimy, nic się nie stało. Które było, stało się, w nim życiem było. I okazuje się więc, że to, co posiada życie, stało się przez niego i jest w nim właśnie owym życiem. Jednocześnie ukazuje się nam myśl, która pozwala nam sądzić, iż logos, czyli to słowo, dzięki przez które wszystko się stało, jest obecny w całej rzeczywistości, a tak naprawdę wyraża się poprzez człowieka. Oczywiście w tym momencie ktoś powie, że tutaj zunifikowałem całą myśl i oto ten logos, który był na początku, został jakby rozproszony pomiędzy ludzi. Nie. Żeby on się u nas znalazł, to musiał być na początku u Boga. My bowiem jesteśmy tylko odbiorcami tego logosu, ponieważ jesteśmy eidolonem, czyli obrazem Boga. Nie jesteśmy więc Bogiem samym. Niemniej owo stwierdzenie, które padło kiedyś jako zarzut w stosunku do faryzeuszów, dlaczego czynisz to, jeśli chodzi o czyn, jakim jest ergon, czyli czyn, dzieło, jakim jest jego uzdrawianie i cuda. Chodziło o to uzdrawianie, jaką mocą to czynisz. I to on odpowiada jednocześnie, że również i wasi synowie to czynili i dodaje, cytując, rzekłem, bogami jesteście. I to jest rzecz bardzo zaskakująca. Mianowicie okazuje się, że nie jesteśmy bogami, jakby się wydawało, tak jak jest Bóg, bo to jest bez sensu. Natomiast możemy powiedzieć, że jesteśmy bogami jako obraz. Ponieważ spoglądając na obraz Madonny, która jest za Państwa plecami, a przede mną, mówię, że to jest Madonna z dzieciątkiem. Chyba tak, o ile dobrze widzę, tak? Madonna z dzieciątkiem, prawda? Wspaniała. Więc w tym momencie oczywiście stwierdzenie jesteście bogami wskazuje na wyjątkowy ród człowieka. I te informacje są bardzo ważne, jeżeli chcemy również czytać Pismo Święte. Czytając Pismo Święte, czytamy prawdopodobnie rzeczywistość, rzeczywistość boską i ludzką, gdzie ujawnia się nam Bóg, nasz Ojciec i ujawniamy się my jako Jego dzieci. I to chyba tyle.